Panie doktorze, będziemy mówić o bardzo poważnych sprawach, o sprawach nowotworowych. Zanim będziemy mówić o tychże problemach zdrowotnych, to wiem, może podzielimy się wiedzą z naszymi widzami na temat nowej książki, jaką Pan w tej chwili pisze.
Tak. Żyjemy w bardzo trudnych czasach i to trzeba podkreślić. Te trudne czasy to jest tak zwana pseudonowoczesność. Na czym to polega? Zamiast starych książek, do których można było sięgnąć w każdej sytuacji i przypomnieć sobie zawarte tam informacje, obecnie ośrodki trzymające władzę, czyli firmy farmakologiczne, próbują wszystko podać na nośnikach elektronicznych. Wadą tych nośników jest to, że w ciągu 5-10 lat zawarta tam informacja ginie. Czyli można co 10 lat podawać zupełnie inną informację pod tym samym tytułem. Kolejnym problemem jest rozdrobnienie specjalizacji, które preferuje tak zwane Ministerstwo Zdrowia. Mówię tak zwane, bo nie można się doszukać tam działalności prozdrowotnych, a wręcz przeciwnie. Podam tylko, że i przypomnę, że w czasie obrad stanu okrągłego stołu w stanie wojennym uważano, że Ministerstwo Zdrowia powinno zostać rozwiązane. Przykładem jest Szwajcaria, która nie posiada Ministerstwa Zdrowia, nie posiada rozdmuchanej biurokracji, a poziom udzielania opieki czy objęcia opieki społeczeństwa jest dużo, dużo wyższy niż w Polsce. Konkretnie chodzi o to, że powinno być kilka podstawowych specjalizacji, tak jak było do tej pory, a reszta to powinny być nadspecjalizacje. Dawniej były 4 podstawowe specjalizacje, to znaczy metody leczenia zachowawczego, jak interna, i metody leczenia operacyjnego, jak chirurgia czy ortopedia. Ministerstwo do dzisiaj nie wprowadziło w Polsce jako jedynym kraju na przykład osteopatii, która jest na Zachodzie promowana i w normalnych uniwersytetach medycznych pokazywana, przedstawiana. To rozdrobnienie specjalizacji doszło do absurdu, bo mamy już ponad 86 chyba specjalizacji, czyli specjalistę od prawego kciuka, specjalistę od lewego kciuka i osoba dana nie wie, co się dzieje na przykład z paluchem u nogi. Ten sposób uniemożliwia leczenie, właściwe prowadzenie chorego. Podam to na prostym przykładzie chorób przewodu pokarmowego. Stworzono w Polsce specjalizację gastrologię. I każdy wie, że jeżeli coś go boli żołądkiem dwunastnicą czy przewodem pokarmowym, to musi się udać do gastrologa. Tak samo jak inny wytresowany baran, jak ma jakiekolwiek dolegliwości sercowe, to idzie do kardiologa. A tymczasem chcę Państwu przypomnieć bardzo prosty wykres, czy rysunek z podręcznika dla pielęgniarek, czyli raczej niższego szczebla medycznego, pokazujący zależności pomiędzy poszczególnymi narządami a rdzeniem kręgowym. To jest nasz rdzeń kręgowy, a to są poszczególne narządy. Układ współczulny i przyspółczulny. I widać wyraźnie, że na przykład serce zależy od zmian w kręgosłupie piersiowym. Podobnie nerki, jelita, zależą od zmian w kręgosłupie piersiowym, czy nawet szyjnym. Czy Państwo słyszeliście kiedykolwiek, żeby jakikolwiek gastrolog skierował pacjenta na zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej kręgosłupa? A jeżeli tego nie zrobił, a tylko i wyłącznie posługuje się gastroskopem, to on nie ma większego pojęcia o chorobie danego pacjenta. Podam przykład historyczny. W 1940 roku po raz pierwszy leczenie chirurgiczne choroby zaczęło się od przecięcia nerwów błędnych. I to wystarczało. Był to krótki zabieg, około 20-minutowy, i pacjent przez wiele, wiele lat potem był zdrowy. pierwsze operacje wycięcia części żołądka z powodu zmian nowotworowych, to nasz rodak Rydger w 1870 latach rozpoczął. I to były metody pewne, praktycznie przy dobrym sposobie wykonania, bez powikłań. Obecnie zamiast leczenia choroby wrzodowej w zależności od przyczyny, bo nie tylko stres powoduje wrzody żołądka, to się stosuje jedno podstawowe leczenie, czyli zmniejszenie wydzielania kwasu solnego, czyli tak zwane omeprazole. Jeszcze do końca lat 70., a nawet 80. Akademii Medycznej w Gdańsku, czyli jak najbardziej naukowym ośrodku, jeden z wybitnych polskich internistów, profesor Gamski, leczył chorobę wrzodową żołądka nalewką ze spirytusu. Pacjent przez około 10 dni wypijał 30-40 gram spirytusu rano na czczo i po 10 dniach był zdrowy. Można go było puścić do domu bez żadnych dodatkowych kosztów. Proszę zauważyć, że koszt przygotowania takiej nalewki to mniej więcej w chwili obecnej 10 zł. Natomiast ministerstwo, wprowadzając książkę telefoniczną w rodzaju rozmaitego rodzaju procedur, naraża podatnika, czyli innymi słowy, okrada podatnika z 200 zł miesięcznie, bo tyle kosztuje dofinansowanie tych omeprazoli wszystkich razem tam wziętych. Czyli innymi słowy, zamiast prowadzić skuteczne leczenie, które było jeszcze 50 lat temu prowadzone rutynowo i uczone rutynowo w akademiach medycznych, obecnie podaje się nowinki, ale jednocześnie nie ukrywa się wszelkie negatywne zmiany. Wypicie 50 gram spirytusu, tej nalewki spirytusowej, nie powodowało żadnych trwałych konsekwencji. Branie natomiast omeprazolu i czy innych podobnych leków powoduje, czy może doprowadzić do osteoporozy, czyli do następnej choroby. Czyli zahamowanie powstawania wrzodu jednocześnie powoduje odwapnienia kości i trudności tego pacjenta w poruszaniu się w dalekiej przyszłości. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że była cała masa leków skutecznie blokujących działanie układu nerwowego, które pacjent brał sobie tam raz dziennie, na przykład gastrogram, i nie było żadnych powikłań. Koszt leczenia wynosił 6-7 zł. To rozdrobnienie i oddanie choroby wrzodowej żołądka dwunastnicy w gestię bardzo wąskiej specjalizacji doprowadza do w pewnym sensie katastrofy u tego pacjenta, bo on przejdzie dalej w choroby przewlekłe, a z drugiej strony strasznie naraża ZUS na utratę dużej ilości pieniędzy. Proszę wziąć pod uwagę, że gastrogram czy zioła, które się podawało w przewlekłych chorobach żołądka, załatwiały sprawę w ciągu 2-3 najdalej tygodni. Obecne dyskusje, że jakieś tam bakterie żyją, że Helicobacter pylori jest przyczyną choroby, są ewidentną literacką fikcją. Dlaczego? Bo naturalny przebieg choroby wrzodowej żołądka to jest zaostrzenie objawów na początku wiosny i na początku jesieni. Proszę mi pokazać tego naukowca, w cudzysłowie, który otrzymał od bakterii potwierdzenie, że ona wie, że się zbliża jesień czy wiosna. Na jakiej podstawie, kiedy ona żyje cały czas w tym samym środowisku, o tej samej temperaturze i tym samym pH? Bakterie owszem są, ale w okresie po powstaniu owrzodzenia, a nie przed. I to wszyscy już dawno stwierdzili. Natomiast wyprodukowano taką ilość tych wszystkich omoprazoli, że trzeba to sprzedać głupiemu ludkowi. I dlatego wprowadzono procedury i każdego się naciąga na niezbędne zupełnie opłaty. Jeszcze raz powtarzam. Przyczyny choroby wrzodowej mogą być różne. Nie tylko produkcja kwasu solnego, bo to wystarczyło zablokowanie jednego nerwu. ale także wszelkie zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie mogą dać takie objawy. Proszę mi pokazać jednego gastrologa, który zlecił pacjentowi wykonanie prześwietlenia kręgosłupa. Proszę pokazać jednego, który zbadał pH żołądka. A przecież to są badania, które były znane już w latach 60. czy 70. Proszę pokazać jednego gastrologa, który zlecił wykonanie witaminy D, czyli 25-OHD. Czyli to nie jest leczenie, tylko usuwanie objawów. I tutaj mamy bardzo poważny problem natury medycznej i filozoficznej. Otóż objaw nie jest chorobą. Przeciętnie każdy student po trzecim, czwartym roku już powinien wiedzieć, że jest 5 objawów normalnego zapalenia. To dlaczego ministerstwo tworzy specjalne przychodnie czy poradnie do leczenia jednego objawu, czyli bólu? W ten sposób usuwa się objaw, ale choroba zostaje i się rozwija zupełnie bez przeszkód. Efektem tego niestety jest pogorszenie się stanu zdrowia chorego, wzrost wydatków, a w konsekwencji przyspieszenie śmierci. Czyli prowadzenie poradni przeciwbólowych to jest nic innego jak w pewnym rodzaju eutanazja. Proszę zauważyć, że o tym wiemy nie od dzisiaj, tylko co najmniej od 20 lat, bo wpycha nam się na siłę zbankrutowany model medycyny Made in USA. To tam, może inaczej. Jeżeli Państwo jeszcze pamiętają, a przypuszczam, że w internecie można to znaleźć, stare filmy dr Kildara, który leczył pacjenta nawet na ulicy, wycinając coś tam. Następnym jego, jak gdyby, następcą jest dr House. I proszę zauważyć, że tam już się nic nie robi, tam są procedury. I widzimy te przepełnione izby przyjęć, i wielogodzinne czekania pacjentów, co robi ministerstwo z całą świadomością w Polsce. Dawniej czas oczekiwania pacjenta w izbie przyjęć maksymalnie wynosił 2-2,5 godziny. A dzisiaj 16-18 godzin to jest norma, a niekiedy nawet do następnego dnia. Inaczej, to rozdrobnienie i podzielenie na bardzo wąskie specjalizacje powoduje, że powstają olbrzymie kolejki. Jak zaczynałem pracę, nigdy nie miałem żadnej uwagi od swoich profesorów i nauczycieli, że dałem taki lek, czy zleciłem takie badania. Jeżeli były jakieś, to było pytanie tylko, że miałem wyjaśnić dlaczego. A dzisiaj nie można zlecić badania, mam na myśli lekarzy rodzinnych, bo one są zastrzeżone dla kogoś innego. No to nie dziwota, że powstają kolejki. Jeszcze inne podejście. Otóż na przykład dawniej, czyli do lat 80, badania głównie się opierały na wynikach analiz biochemicznych. A od lat 90, drugiej połowy lat 90, badania czy diagnostyka opiera się głównie na badaniach obrazowych. Od kiedy to obraz jest dowodem choroby? Jeżeli ktoś ma krzywe nogi, to może spokojnie grać w piłkę, jeździć konno i nic się nikomu nie stanie. Tego nie trzeba leczyć. Nie każda zmiana w obrazie radiologicznym odpowiada chorobie. Mogą być stare zwapnienia po jakichś tam zaburzeniach, jakichś chorobach i tak dalej. Tego się nie trzeba leczyć. Wiadomo, że 80% zmian typu obrazowego, na przykład w przypadkach piersi u kobiet, nie wymaga leczenia. Wystarczy podnieść poziom witaminy D do 80% więcej, czyli w granicach 120-140 nanogramów i te zmiany znikają. Nie trzeba kobiety okaleczać, wycinając jej piersi. Te dyskusje o jakimś tam genetycznym powiązaniu nie mają żadnych podstaw naukowych. To jest tylko w pewnej grupie osób, nie mających nic wspólnego z całością.
Panie doktorze, czyli Angelina Jolie zrobiła wielką krzywdę wielu kobietom z tego, co pan mówi.
Patrząc w ten sposób, tak, ale patrząc z drugiej strony, podobno dostała kilka milionów, bo to była reklama. Więc ona zarobiła. Ktoś powiedział znawców tego przedmiotu, że jej wystąpienie dało firmom farmaceutycznym około miliarda dolarów zysku. No to nawet jak jej odpalili 10 milionów, to i tak jest pestka.
O, przerażające. Panie doktorze, ja rozumiem, że nie będzie pan naszym czytelnikom opowiadał całej książki, nie. Bo to jest tajemnicą.
Tylko jeden pokazuje przykład choroby wrzodowej żołądka. I tylko dlatego, że na tym przykładzie dokładnie widać, że działania ministerstwa są sprzeczne z wiedzą medyczną. Rozdrobnienie na specjalizację, podzielenie na jakieś tam wyjątki powoduje, że więcej ludzi ma kłopoty z dotarciem do medycyny, do lekarzy, niż miało kiedyś. Jednocześnie zachęcam do zbierania informacji drukowanej, bo informacja drukowana, jak uczy doświadczenie, te 100-200 lat przetrwa. Natomiast każda inna, szczególnie zawarta gdzieś tam na serwerach internetowych, może zginąć w ciągu 5 minut.
Panie doktorze, co jeszcze będzie w pańskiej książce? Może tak króciutko panu powiem. Oprócz tego wstępu, o którym pan mówił, co jeszcze będzie w treści książki?
Chcemy podać jeszcze dwie informacje. Jedną bardziej pospolitych dolegliwości czy chorób są choroby układu oddechowego. I chcemy to rozpisać na troszeczkę szerszym forum, ponieważ większość małych dzieci przychodzi do lekarzy i opuszcza szkołę z powodu zapaleń górnych dróg oddechowych, które w większości nie wymagają żadnego specjalistycznego leczenia. Te wszystkie rozpoznania przy byle katarku powtarzającym się astmy no świadczą niestety o nieznajomości tematu. U tych dzieciaków wystarczy podnieść znowuż poziom witaminy D powyżej 100, a proszę wziąć pod uwagę, że nasze 10-letnie prawie działania nie zostały bez echa. Dlatego, że jak Państwo możecie sprawdzić, większość laboratoriów tych starych uważała, że poziom witaminy D 30 nanogramów jest prawidłowy. Tak rzeczywiście było, ale w 1930 roku, kiedy oni sprawdzali tylko wpływ witaminy D na krzywicę. My po tych prawie 100 latach wiemy dużo więcej i aktualny poziom już drukowanych w polskich zestawach mówi od 100 do 250 nanogramów. Czyli jeżeli kobieta chce być zdrowa, mieć własne piersi, a nie być okaleczana, powinna mieć co najmniej 150 nanogramów witaminy D. I do tego dążymy. I to samo dotyczy dzieci małych, bo proszę, przypominam, że jeszcze do 70 roku dzieci dostawały, 1970, dzieci dostawały tran w szkole. I żaden wielki polski uczony od kosmosu i tak dalej nie stwierdził, że o Ziemi się przesunęła i teraz tego tranu nie trzeba podawać. A proszę mi pokazać jednego konsultanta wojewódzkiego, czy krajowego, czy pediatrę, który by zalecał i kazał podawać tran, czy witaminę D w innej formie, na przykład 15, 16 czy 17-latkom. A jeżeli w tym momencie następuje przestrojenie hormonalne, kości się wzmacniają, a nie ma tego tira, który by wwoził to wapno do środka, czyli witaminy D i witaminy K2, no to jak ten młody człowiek ma być zdrowy? Proszę zauważyć, że wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w zamkniętych pomieszczeniach. My musieliśmy biegać na boisku, na łące i tak dalej i nikt się nie przejmował, że deszcz pada. A dzisiaj nie. Dzisiaj dziecko musi siedzieć 24 godziny pod dachem. To kto widział, żeby można się było opalić pod dachem?
I jeszcze bardzo często rodzice dają zwolnienia, usprawiedliwiają swoje dzieci, żeby nie ćwiczyły.
Ale ja bym tutaj podał inny temat. Proszę zobaczyć, że to samo się dzieje w kościele. Wszystkie osoby, zakonnicy ubrani w te habity w ogóle się nie opalają. Tam, jakby to powiedzieć, bladość skóry jest wręcz straszna, to jak mąka wygląda. I teraz mamy problem natury tak zwanej filozofii religijnej, bo wszyscy wierzący przyjmują bez dyskusji, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Czyli mamy rozum i wolną wolę. To proszę mi powiedzieć, dlaczego oni korzystają tylko z wolnej woli, a rozum zostawiają bez niczego. A to przecież Pan Bóg nam powiedział, że mamy się opalać i tą witaminę dać, brać. Tak?
Panie doktorze, co jeszcze będzie w Pana książce? Rozmawialiśmy to przed naszym nagraniem jeszcze, że będzie Pan pisał o 5G, o poważnym problemie.
Tak, dlatego, że Wpływem pól elektromagnetycznych na organizmy żywe to ja się zacząłem zajmować w latach 76-77. I to opracowaliśmy, bo to jest opublikowane w pierwszym w Polsce podręczniku Zarys ekotoksykologii. Generalnie to jest bardzo prosta rzecz. Wszystkie nasze komórki zawierają ładunki elektrostatyczne. Czyli jest jakiś dipol. Jeżeli działamy na to zmiennym polem elektromagnetycznym, to on się rusza zgodnie z ruchami tego pola, czyli z częstotliwością. Jeżeli jeden o drugi tutaj ociera, no to powstaje temperatura wyższa. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli normalnie to ja ten, powiedzmy 1 Hz czy 10 Hz, no to słyszę, czuję tylko takie głaskanie. Ale gdybym robił 100 tysięcy Hz, to od razu tu się temperatura podnosi. Czuję, że to jest przegrzanie. A proszę teraz sobie wyobrazić, że oni to robią milion razy, czy 10 milionów razy, czy 100 milionów razy na sekundę. To podnosi temperaturę. I takie badania robiliśmy nad nowotworami, to chcieliśmy przejść do tematu.
Właśnie.
Jeszcze w latach 80. Można znaleźć wyniki tych badań w czasopismach medycznych, na przykład Biophysic, Medicine i paru innych. Generalnie o co chodzi? Każda nasza komórka to jest taka klateczka. Na zewnątrz znajduje się ładunek elektryczny ujemny. Nie mylić proszę tego z potencjałem transmembranowym. Ten ładunek ujemny jest spowodowany przez kwas jalowy. Właściwie protony idą na zewnątrz w środowisku wodnym i tu zostają tylko ładunki ujemne. Od wielkości tego ładunku zależy szybkość penetracji kationów przez błonę komórkową. Kationy w środowisku wodnym, a my 60% to jest woda, otaczają się wodą. Czyli kation przechodząc przez błonę komórkową powoduje, że woda się dostaje do środka. Jak Państwo wiecie, cała nasza ta komórka jest zbudowana z różnego rodzaju białek, tłuszczy i tak dalej. I są tak zwane, jest tak zwana energia wiązania, czyli dlaczego te dwa białka się zlepiają i trzymają razem. Najczęstszym wiązaniem jest wiązanie wodorowe. To jest mniej więcej 6-7 elektronowolt. Jeżeli dużo kationów wejdzie do środka z wodą, to komórka pęcznieje. Czyli siła wiązania tego, inaczej siła wyporu wody jest większa niż energia wiązania. I komórka pęka i ginie. Co może zrobić naturalna komórka, czy co natura, czy Pan Bóg stworzył, żeby komórka nie pękała? Ma tylko dwa sposoby. Albo dzielić się bardzo szybko i w ten sposób zostanie zachowany stały stosunek między środkiem a błoną komórkową, czyli ta nie będzie dochodziło do pęknięcia, bo najpierw dojdzie do podziału, albo niestety pęknie i wszystko wyleci na zewnątrz. To jest śmierć komórki. Natomiast to dzielenie się takie szybkie to jest nic innego jak nowotworzenie, czyli powstawanie nowotworu. Nie będę dyskutował z jakiej przyczyny, ale są różne czynniki środowiskowe, które mogą zmienić ładunek powierzchniowy błony komórkowej. Do środka wejdzie więcej kationów i wody i komórka musi zacząć się dzielić. Jeżeli to trwa odpowiednio długo, to powstaje guz. No i to my nazywamy już guzem czy nowotworem. Organizm broni się, oblepiając taki guz fibroblastami. To jest tak mniej więcej jak z perłą. Mamy perłopława, otwieramy pokrowce, to znaczy jego wapienną skorupkę, wkładamy kawałek kamyczka, zamykamy, perłopław otacza to taką specjalną wydzieliną, no i potem panie noszą to na szyi jako perły. W ten sam sposób nasz organizm broni się przed nowotworem. I teraz mamy problemy dwa. Po pierwsze, udowodniono w ostatnich latach, że choroba nowotworowa to nie jest tylko taka choroba jakiegoś tam organizmu czy narządu, tylko to jest choroba mitochondrialna. Dlaczego? Bo mitochondria są odpowiedzialne za energię w komórce. Jeżeli mitochondria źle pracują, to tej energii jest za mało i ona nie jest w stanie się bronić. Jeżeli jest za dużo, to też jest niedobrze. Żyjemy w pewnym, jak gdyby, granicznych warstwach. Inaczej. Każdy człowiek może mieć na przykład 2 metry i 1,50 m. I uważamy, że to jest wielkość prawidłowa. Jeżeli ktoś ma powyżej 2 metrów, to już to jest gigant i już wymaga leczenia w większości przypadków. I tak samo jak jest karłowacenie, to też wymaga leczenia. Są hormony, które się podaje wzrostu, żeby uzyskać ten prawidłowy wzrost. Otóż to samo jest tej podstawowej jednostce, jaką komórka. I dlatego już w 2007 roku naukowcy z Nowej Zelandii, Australii i Kanady wpadli na pomysł stosowania blokowania pracy mitochondriów. Od tamtego czasu chorym z guzami litymi podaje się DCA, kwas dezoksychlorowy, który hamuje pracę mitochondriów. I to jest podstawa leczenia w takich nowotworach jak piersi czy glejaki. Można to uzyskać także w inny sposób, przez hamowanie tego ładunku elektroujemnego na zewnątrz. Jeżeli stosujemy pole elektromagnetyczne, które zmienia ten ładunek sztucznie wytworzony tam z powodu jakiegoś powodu, zaraz do tego dojdę, na bardziej elektroujemny, to my działając odwrotnie możemy go z powrotem do wielkości prawidłowej przywrócić. I mamy znowuż dwa problemy. W latach 30., jak Warburg odkrył, że zmiana kwasowości, czyli dwutlenku węgla, powoduje wzrost nowotworów i za to dostał Nobla, to onkolodzy zaczęli stosować rozmaitego rodzaju związki chemiczne niszczące tak zwane nowe komórki.
Czyli tak zwana chemia.
Czyli chemia. I tu bym musiał znowu się cofnąć. Otóż to nie powstało tak samo z siebie. Pan Rockefeller, którego dziadek był znanym cwaniakiem, bo sprzedawał ropę naftową jako najlepsze lekarstwo właśnie na nowotwory za chyba 35 czy 37 dolarów za butelkę. Przypomnę, że koń w tym czasie kosztował 10 dolarów tylko. Został zauważony przez konsorcjum Rothschilda i zaczął się bawić w modyfikację edukacji medycznej. W Stanach Zjednoczonych w połowie XIX wieku, pod koniec XIX wieku, było chyba 300 czy 400 szkół medycznych. Pan Rockefeller zaczął finansować ówczesnym czasem 100 milionów dolarów, tylko niektóre z nich, te, które stosowały leki syntetyczne. I w ten sposób z tych tam 300 z czymś szkół zostało tylko 60. Reszta zbankrutowała po prostu. No bo człowiek ma to do siebie, że jak tu widzi większe pieniądze, to na ogół się daje złamać. Zaczęto stosować leki syntetyczne, ale pan Rockefeller miał doskonałych doradców z Carnegie Hall, którzy stwierdzili, że o wiele bardziej skuteczne, oprócz tam opowiadania, jest stworzenie tak zwanych izb lekarskich. Czyli powstały stowarzyszenia medyczne, na przykład Amerykańskie Towarzystwo Lekarzy czy Onkologów, które preferowało jeden system leczenia. Czyli na guz A najlepszy jest związek B, czyli dokładnie książka kucharska. I to spowodowało, że zaczęto stosować tak zwaną chemioterapię, ponieważ to towarzystwo dofinansowane systematycznie przez Rockefellera realizowało jego politykę edukacyjną. Jak któryś z lekarzy próbował się wyłamać, to natychmiast były konsekwencje prawne typu zabieranie licencji, szykany sądowe i tak dalej. Co dzieje się z pacjentem? Otóż, jeżeli powstaje guz nowotworowy otoczony fibroblastami, a oni stosują chemioterapię, czyli leki, które niszczą te nowe komórki, czyli te fibroblasty, to guz dostaje jak gdyby napędu i może przyspieszyć przerzuty. To z kolei powoduje, że na przykład miejscowe naświetlanie rentgenem nie ma żadnego sensu, bo przerzuty już powstały gdzie indziej. Wiadomo, przy rozpoznanym raku płuc w 80% przypadków przerzuty są już do mózgu. Czyli nie ma żadnego sensu takie leczenie. Wręcz przeciwnie, stosowanie chemio- czy radioterapii przyspiesza czas zgonu i to wielokrotnie. Pacjenci po radio- i chemioterapii średnio, statystycznie, żyją 3,5 roku. Natomiast bez chemioterapii i radioterapii żyją 13,5 roku. I to jest podstawowa różnica. Bo jeżeli komuś w wieku lat 80 rozpozna się nowotwór i on może jeszcze 10 czy 15 lat przeżyć, no to daj Panie Boże zdrowie. Ilu Państwa znajomych dożyło do 90 czy setki?
Panie doktorze, przepraszam, ale to nie jest chyba w każdym przypadku, prawda? Nie można generalizować. Ja miałem, no mam przyjaciela, który miał czerniaka i przeszedł chemię, żyje do dziś, po operacji już jest 15 lat. I no funkcjonuje, żyje, czyli nie możemy powiedzieć, że w każdym...
Ale pan pomylił dwa problemy. Na każdych 10 uratowanych, leczonych chorób żyje 9 po operacji, a jeden po chemii. Jak pan dodał, pana przyjaciel miał najpierw operację. Tak. I powinien temu chirurgowi co dziennie czy tam co tydzień świeczkę stawiać, bo zrobił to bardzo dobrze. Ja mogę podać aktorów telewizyjnych, którym zupełnie przypadkowo, na skutek no, jakiegoś tam siódmego zmysłu, wycinaliśmy zmianę, nawet nie mówiąc im o tym, że to jest...
No tak, bo pan doktor był chirurgiem.
Tak. I oni żyją do dzisiaj bez zmian. A wycięcia były ambulatoryjne, nawet się specjalnie nie bawiliśmy.
No właśnie, bo z tym wycięciem też jest trochę kontrowersji, bo mówi się, że jeśli komórki macierzyste zostaną wycięte, to nie, się, raczej przerzuty są...
No... Jak się wycina zmianę podejrzaną z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa, to na ogół się goi bez problemów. I nic nie trzeba robić. Ja miałem sam wycinane takie dwie zmiany. Jakoś nic na razie się nie dzieje, jest spokój. Żadnej chemii oczywiście nie brałem, bo to bez sensu jest. Nie tylko utrudnić.
Czyli w sytuacji tego mojego przyjaciela najprawdopodobniej ta operacja zrobiła. Ale chemię też przechodził.
No bo był,
czyli chyba profilaktycznie.
Był mądrym inaczej i dał się namówić. A dlaczego stosowano chemię? Bo chemia to jest 200 tysięcy, które dostaje szpital. No to dlaczego nie wziąć, jak dają? W większości, proszę pana, jeszcze do lat 80. to zawsze było tak, że najpierw robiliśmy operację, a po operacji ewentualnie chemia. A teraz odwrotnie cały czas słyszę. Najpierw dają chemię, czyli czekają, aż rozsiew pójdzie, a potem dopiero operują, bo niby guz się zmniejszy. A jakie to ma dla mnie znaczenie, czy guz ma 5 czy 7 centymetrów?
Właśnie,
jak wycinam, już... to wycinam całość i mnie to nie obchodzi.
Panie doktorze, bo jak jesteśmy już przy guzach, przy wycinaniu, to co pan myśli o biopsji?
To zależy, czego ona ma dotyczyć.
No na przykład mamy zmianę, mamy guza, no guza.
Jeżeli to jest w piersi, to tak. Najpierw trzeba sprawdzić witaminę D, jaki jest poziom. Proszę pamiętać, że chora na podstawie czucia głębokiego wykryje zmiany, które są poniżej 0,5 cm. Natomiast wszelkie badania obrazowe wykrywają powyżej 0,5 cm. Czyli innymi słowy, to chora odpowiednio edukowana, powinna sama sobie wykryć. No, na ogół każda kobieta przynajmniej raz w tygodniu się myje. Czyli wystarczy, że wycierając się sprawdzi, czy tam coś jest. I potem to wystarczy obserwować. I nic się nie dzieje. Uzupełnić ewentualnie niedobory i tak dalej. Robienie mamografii, co udowodniły badania szwajcarskie i wiele innych, przyspiesza rozwój nowotworu.
Właśnie, panie doktorze, może tak wytłumaczymy naszym widzom, dlaczego? Czy samo to ściśnięcie powoduje, że te komórki macierzyste wypłyną?
To, co powiedziałem, guz jest otoczony fibroblastami jak kokon. A jeżeli my zniszczymy to, to w ten czas krew przepływa, więc wypływa.
A, rozumiem, czyli ten kokon jest izolacją. On nie przechodzi dalej.
I to jest robione w każdym przypadku. W każdym przypadku. Natomiast bezmyślne traktowanie od razu wszystkiego jako nowotwór. Jak mówiłem, część nowotworów, nawet jak są zmiany, nie wymaga leczenia. To się teraz tak stworzyło, że jest procedura, to trzeba to zrobić, bo to jest przepływ pieniędzy podatnika, ukradzionych mu tam z jakiegoś powodu, do kasy prywatnego tam jakiegoś właściciela. Proszę zauważyć, że za czasów zaborów nasze podatki wynosiły 15%. Przyszła wolna Polska i wzrosły do 37%. A dobry Hitler, czy zły Hitler, przepraszam, obniżył do 33%. No to wszyscy byli zadowoleni.
Lepiej panie doktorze, nie mówmy o biznesie, o ale polityce.
Niestety właśnie to trzeba podkreślić, bo proszę zauważyć tę schizofrenię myślową. Lekarz jest odpowiedzialny za leczenie pacjenta. No a jak to pogodzić z procedurami, które się wymusza na nim?
No tak.
Teoretycznie leczenie to jest umowa cywilnoprawna między chorym a lekarzem.
To jak i to lekarz powinien mieć prawo wyboru w porozumieniu z pacjentem.
I on odpowiada za to. Dokładnie. A u nas jest tak, musi wykonać procedurę, ale odpowiada on. Na jakiej podstawie?
No właśnie.
To jest problem. I wracając teraz jeszcze do tych nowotworów, nie skończyliśmy. Otóż mamy znowuż kolejny problem. Guzy mogą przez rozrost, ponieważ źle zostały leczone, nie te, uciskać jakieś bardzo ważne.
No właśnie, jak w głowie na przykład są.
W głowie to jest inna sprawa. Mm-hmm. Guz, jak mówiłem, dzieli się, wzrasta. Ale tu jest puszka. Nie ma możliwości wyjścia. Muszek kiedyś był bardzo dobrym przysmakiem potrawy. To jest taka galaretka. Więc jak twardy guz ją rozpiera, to przesuwa to wszystko. No a tu jest wszędzie pełno. No więc jak dojdzie do wgłobienia, to chory ginie bez niczego. A przedtem ma jeszcze różne objawy w zależności od tego, co zostanie uciśnięte. W związku z powyższym najlepszym leczeniem jest wycięcie tej zmiany. Ale te nowotwory mają takie różne wypustki, nie wszystko da się. Więc najlepsze leczenie obecnie to jest właśnie DCA. I teraz drugie, to co...
Panie doktorze, przepraszam bardzo, co to znaczy DCA?
Kwas dezoksychlorooctowy.
I to nie, to jest to forma chemii?
To jest, nie. To jest bloker mitochondrialny, tak to się nazywa.
I on jest stosowany jeszcze stosowany, za pańskich czasów?
Czy, nie, czy to jest, to jest coś stosowane nowego? Od 2007 roku na świecie. No i jak były polskie, polska chemia była, to kosztowało kilogram 180 zł. W związku z tym, że polskiej chemii teraz nie ma, musimy kupować gdzieś tam, nie wiadomo skąd, a sprzedawcy zorientowali się, że to jest doskonały preparat na leczenie, to już kosztuje ponad 2000. Więc proszę zobaczyć, jak szybko reaguje.
No tak, rynek. Znowu biznes, to jest
ale
straszne.
Ale reaguje rynek z powodu bierności czy miernoty ministerstwa. Bo gdyby ministerstwo dopuściło to do leczenia normalnego i jakaś tam firma by to produkowała, to by było tylko 180 zł. Potrzeba na jednego pacjenta przeciętnie około pół grama, znaczy to się przelicza na kilogram masy ciała, ale mniej więcej pół mililitra dziennie. W ciężkich przypadkach dwa razy dziennie po pół mililitra. Trzeba to brać długo, kilka miesięcy.
No bo to są cykle, prawda?
Nie, to jest jednorazowo się bierze. Aha. Przez cały czas, a stanie po sprawie. Ale mamy też drugą metodę blokowania, którą sami opracowaliśmy, to też jest opisane. Otóż podaje się leki, które hamują wychwyt potasu. I, bo potas jest niezbędny do szybkiego rozmnażania. I mamy na to dowody, że jeżeli podajemy te leki, które hamują wpływ potasu, to guz się zmniejsza, bo ulega martwicy. I mamy chorych, którzy po takiej 6-8 miesięcy kuracji są zdrowi przez
panie doktorze,
lat.
To ja myślę, że i dieta tu jest bardzo ważna, tak? Bo wiem, że
a
potas
zaraz
występuje
w wielu. Zaraz, do tego to dojdziemy, to nie mylić tutaj. Teraz jest leczenie.
Okay.
Nie przy... I teraz o co chodzi generalnie? O to, że onkolodzy, pomimo że taki obowiązek istniał już w 1812 roku, nie publikują wyników swojego postępowania. Oni twierdzą, że to jest najlepsze, ale proszę poszukać. Mamy tych ośrodków, no powiedzmy tyle, ile mają z wojewódzkich. Proszę poszukać, żeby jeden z tych ośrodków opublikował dane typu leczyliśmy 100 chorych z takim i takim nowotworem, daliśmy mu to i to, żyje po roku tylu i tylu, do pracy powróciło tylu i tylu, a reszta do ziemi. Nie ma takich danych. Czyli innymi słowy, bo to są zalecenia jakiejś tam komisji. No dobra, ale tej komisji nikt nie wybierał. Ona została stworzona po bazie i uważaniu. W związku z tym, z jednej strony mówimy, że medycyna powinna być naukowo udowodniona, a z drugiej strony mamy cały czas medycynę sądownie wprowadzaną. Bo procedury, jak procedury, nie to sąd i tak dalej. I to jest ta sprawa leczenia. Teraz, choroba nowotworowa to jest uszkodzenie całego organizmu, a nie jednego narządu. Chemia powoduje dodatkowe zniszczenia. Mogę przytoczyć przykłady, gdzie podano chemię osobom tam 80-kilkuletnim z nowotworem i oni tygodnia nie przeżyli. Nie może przyjść do, w zupełnie dobrym stanie do leczenia. Ale to jest właśnie przesuwanie tych pieniędzy. Dlatego musieli dostać, bo jest limit, że trzeba wykonać, bo jak nie, to koniec. Proszę zauważyć, że w większości szpitali onkologicznych wcale się nie prowadzi bilansu energetycznego. Nie ma podanych, ile kalorii taki człowiek musi dostać, ile wody musi wypić, żeby chory wychodzi ze szpitala, był cewnikowany i ma zapalenie dróg moczowych. I pisują mu to zapalenie, ale żadnego leku nie dają na to. Czyli jak nie z tego powodu, to zapalenie zniszczy mu nerki i tak umrze, bo został w szpitalu zarażony. Chory leży i ma odleżyny. Nie ma postępowania. Czyli tworzy się później cała baza innych dolegliwości czy chorób i one, to nie nasza sprawa, to nie onkologia, to są inne rzeczy. To spowodowało to rozbicie przez ministerstwo na jakieś tam zupełnie sufitobrane specjalizacje. Dlatego mamy tak niskie standardy leczenia chorób nowotworowych. My się opieramy wciąż na metodach z lat 40. 50. ubiegłego wieku, a pomimo, że na przykład DCA istnieje, mówię 2007, no to by było ile? No 12 lat.
12 lat.
W Polsce jest niestosowane.
Nie stosuje się nie. W Polsce?
W Polsce w żadnym ośrodku tak zwanym onkologicznym się tego nie stosuje, bo nie ma takich procedur.
Panie doktorze, może coś optymistycznego na koniec dla naszych pacjentów, dla naszych widzów, dla tych osób, które mają nowotwór, czy też mają w rodzinie kogoś z nowotworem. Co by pan takim osobom powiedział, polecił, poradził jako wieloletni lekarz, specjalista, doktor nauk medycznych?
Żeby zaczęli myśleć. Jak powiedziałem, Pan Bóg dał rozum i wolną wolę. Nie można korzystać tylko z wolnej woli, bo obudzimy się z ręką w nocniku. To, że ktoś mówi, że to jest najlepsza metoda, to nie jest żaden dowód. Powinien przedstawić jakieś prace. Powinny te prace być, na przykład na stronie ministerstwa, które udowadniają. A nie ma żadnych takich polskich. Oni się powołują na jakieś prace chińskie. No bardzo przepraszam, ale nie znam żadnego wynalazku chińskiego w ciągu ostatnich 1000 lat.
Panie doktorze, ja powtarzam to już wiele razy, że staram się myśleć tak jak nasz widz po drugiej stronie. Czyli, bo pan doktor mówi, żeby myśleć. Ja rozumiem, ale proszę przyjąć taką hipotezę. Konkretnie. Proszę przyjąć taką hipotezę. Źle się czuję. Coś dzieje się ze mną niedobrego. Idę do lekarza pierwszego kontaktu, dostaję skierowanie do specjalisty, no i wyrok. Wyrok, który brzmi wręcz jak wyrok śmierci, nowotwór. I co taki człowiek ma dalej zrobić?
Sprawdzić badaniami biochemicznymi, czy to rzeczywiście jest nowotwór. Zmiana na zdjęciu nie jest nowotworem. To jest pierwsza rzecz. Iść do innego lekarza, żeby wykonać te podstawowe badania i zobaczyć, co jest. Druga sprawa, zmienić, jeżeli ktoś, bo przyczyny są na ogół dwie. Albo czynniki fizyczne, albo czynniki chemiczne. Proszę wziąć pod uwagę to, o czym zaczęliśmy. Jeżeli ten jon zostaje poddany działaniu, na przykład G5, to jest 27 GHz. To jest beta, gamma dyspersja. Czyli innymi słowy, to się zaczyna bardzo szybko obracać, powstaje wysoka temperatura. Wysoka temperatura powoduje zmianę ładunku powierzchniowego na bardziej elektroujemny. Bardziej elektroujemny ładunek powoduje większy transport do środka, komórka pęcznieje, pęka albo się dzieli i mamy nowotwór. Mechanizm jest wyjaśniony.
Panie doktorze, to znaczy, że pierwsza jakby wskazówka, wyłączajmy nasze Wi-Fi na noc.
To nie tylko Wi-Fi. wyłączać wszelkie pola elektromagnetyczne w domu. Są już takie, że jednym wyłącznikiem się wyłącza, zostawia się tylko tak zwane światło awaryjne i nic więcej.
Czyli telefon koło łóżka, jak śpimy, akwarium, radio, telewizor.
Absolutnie nie jest potrzebny. Proszę mi powiedzieć, po jaką cholerę telefon koło łóżka? Jakie są takie sprawy? Jeszcze 20 lat temu nikt nie miał komórki i wszyscy żyli. Zgadza się? Więc nie ma sensu tego robić. Czyli i to samo musi być niestety w blokowisku przez wszystkich sąsiadów. Bo jak idę do bloku i włączam miernik, to on mi pokazuje 16 czy 17 Wi-Fi działających cały stan.
Dobrze, panie doktorze, co dalej? Czyli mamy, wyłączamy pole, wszystkie urządzenia, gdzie jest pole magnetyczne.
Elektromagnetyczne. Dwa. Ograniczamy środki chemiczne. Tylko te, co są potrzebne. Czyli do wymycia tam czegoś i tak dalej. Ale nie musimy spać w domu, w którym formaldehydem czy jakąś inną farbą właśnie skończyliśmy malowanie. Można to tak zaplanować, że zrobimy to na przykład wyjeżdżając na tydzień na wakacje. Robimy ostatniego dnia malowania, potem wyjeżdżamy i czekamy się.
A czy wilgoć, grzyby też mają wpływ na to?
Na pewno też, bo powodują przestrojenie naszego systemu odpornościowego. I to trzeba niszczyć. Ale wracamy do żywności.
Tak, właśnie.
Otóż proszę popatrzeć. Ministerstwo Rolnictwa, które też powinno być zlikwidowane, bo na razie nie znamy w ciągu 50 lat żadnych pozytywnych działań, zaczynając od tych słynnych jabłek, co do Rosji poszły i stracili, wprowadza i utrzymuje cały czas na rynku polski glifosat. Glifosat jest rakotwórczy, to stwierdzono tam w wielu badaniach. Praktycznie od lat 80. wiemy z Ceylonu i Argentyny. To na jakiej podstawie jest dozwolone i sprzedawane wszędzie w Polsce? Tak, i proszę tak zauważyć, że tego się nie da, że tak powiem, usunąć przez mycie. My wiemy już w tej chwili, że matki karmiące dzieci marchwianką, czy te malutkie, i w moczu tych dzieci mamy glifosat.
Glifosat, tak.
No to jeżeli takie dziecko trujemy od praktycznie urodzenia, to się dziwi, że po 10 latach ma raka.
Panie doktorze, może tu jesteśmy winni wyjaśnienie, bo glifosat jest składnikiem, ale produktem, który jest najbardziej znany w Polsce, jest Roundup, którego składnikiem jest glifosat. W tej chwili wiemy, że firma Monsanto została sprzedana innej firmie,
Bayerowi
właśnie, czyli ten glifosat występuje już pod innymi postaciami, w innych produktach.
Ma zupełnie inne nazwy, dlatego ja podaję nazwę chemiczną, żeby nie gubić się nazwą fabryczną, bo to najczęstsze jest robione. I we Francji, w Niderlandach jest zakaz stosowania glifosatu, na przykład w miastach, do trawników, do chodników i tak dalej, bo małe dzieci bawiąc się wdychają. A w Polsce to jest powszechna sprawa.
Panie doktorze, ja mieszkam w mieście Ogród i w zasadzie są same domy, działki. Ja widzę, sąsiedzi pryskają Roundupem. A jak mówię, czy pan wie, co robi? No tak, ale wtedy trawa mi nie rośnie, na kostce jest lepiej. Ale ja mówię, przecież pan ma wnuki, pan ma zwierzęta. No.
Podam tutaj przykład. W 1984 roku mieliśmy zgon dziecka, chyba 4 czy 5-letniego, bo dziadek karmił marchwią, bo z ogródka. Tylko zapomniał powiedzieć biedak, że wrzucił tam, nie wiem, ileś tam worków mierzwy kurzej, która ma dużą poziom azotu. Norma jest do 10 gramów, a u niego tej marchwi, którą miał, 8000 było.
No tak.
I zatruł dziecko i methemoglobina, i dziecko zmarło.
Panie doktorze, jak jesteśmy już przy diecie, no my bardzo często spotykamy się na imprezach robionych przez rolników ekologicznych. Myślę, że tu powinniśmy powiedzieć, żeby korzystać z...
Ja znam tylko jednego na razie, pana Tadeusza Rolnika.
I Robert Wagner.
I Wagnera, tak, to prawda. I na razie oni własnym impulsem robią to, co powinny robić ośrodki edukacji rolniczej opłacanych przez nas. Bo te ośrodki nie żyją niczego, chyba że mają boki tak zwane tak duże, że ta reszta to jest dla nich tylko przykrywką. Mhm. Ale generalnie żadna mąka sprzedawana do pieczywa, do ciast, nie powinna być nigdy spryskiwana glifosatem, czyli Roundupem. A proszę zauważyć, jak to się dzieje. Te 18-metrowe siewniki leci przez pole, potem zawraca, czyli wchodzi w tą chmurę tego pyłu, całego tej mgły i wdycha to. Czy państwo widzieliście kiedykolwiek rolnika w masce przeciwgazowej? A przecież w fabryce oni wszyscy mają maski, bo takie to jest trujące. Mało tego, jeszcze ten głupi chłop przepraszam za wyrażenie, bierze to 4-5-letnie dziecko, kładzie na kolanach, bo musi traktorem pojeździć. Jak takie małe dziecko wdycha ten randał,
to prawda.
A oni 17 razy w ciągu jednego sezonu potrafią to robić na rzepaku. No to kto będzie stosował olej rzepaku, kiedy tam jest randa?
Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy preferuje pan szczególne produkty albo których produktów trzeba unikać przy chorobach nowotworowych?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że choroba nowotworowa jest wyniszczająca z różnych powodów, szczególnie ci po chemii. Nowe komórki giną, czyli młode. A które są najbardziej młode? Kostki przewodu pokarmowego i zawartość flory bakteryjnej. W związku z powyższym, bo przewód pokarmowy ma około tam 4-6 metrów długości. Licząc, że to jest 5 cm średnicy, no to 5 razy te, powiedzmy, 4 tysiące, 20 tysięcy centymetrów.
A pole do gry w golfa.
To takie małe.
Taka
a jak się bierze, przepraszam, 400, bo źle powiem, tak. 400, więc to jest 2 tysiące. A naprawdę to jest 40-60 tysięcy centymetrów kwadratowych, bo to te kostki powodują. I czym większa powierzchnia, tym lepsze wchłanianie. Jeżeli my chemią zniszczyliśmy mu to wszystko, to mu trzeba to przywrócić. Najlepsze, nie dla jakiegoś tam powodu, tylko że tego się nie da oszukać, jest mleko od krowy, kwaśne. Nie chodzi o mleko. Chodzi o 400 gatunków bakterii znajdujących się w mleku. I to jest pierwsza sprawa. Dlaczego się nie doszukać? Bo jak wlejemy do słoików, to najdalej następnego dnia, czy tam po 30
dniach,
musi być siadło. Tak. Dlatego ten cały zajzajer sprzedawany w rozmaitego rodzaju sklepach wielkopowierzchniowych w ogóle nie powinien być dopuszczony dla chorych. Ja ze zdziwieniem słyszę czasami, jak onkolog twierdzi, że musi pani jeść danonki, czy jakieś tam jogurty, czy jakieś tam kubeczki. Absolutna bzdura. Jeżeli chcesz przyspieszyć swoją dolegliwość, to właśnie kupuj takie rzeczy, bo wchłanianie się zmniejszy natychmiast. To jest jedna sprawa. Kaloryczność musi być odpowiednia. Czyli te 2,5-3 tysiące kalorii trzeba podać tak jak ciężko pracującemu górnikowi. A tego się nie robi, bo się daje jakieś zupki, rosołki.
No właśnie, tak, panie doktorze, czy można jeść mięso?
Oczywiście, że można. To nie jest kwestia mięsa, a w jaki sposób mamy dostarczyć białko? To nie jest tak zupełnie pewne, że powiedzmy 10 tysięcy lat temu to żył tam z jakiejś korzonki zbierając i tak dalej. Proszę wziąć pod uwagę, że ludzie, którzy opracowują takie badania, opierają się tylko i wyłącznie na dzisiejszych tak zwanych dzikich. No a my tych dzikich już nie mamy tak naprawdę. Już nie ma takich, którzy żyją. Dziki, a w środku telewizor. I bateria słoneczna. Tak wygląda mieszkanie tych w dżungli, więc ja to widziałem. Więc przez analogię podam przykład. W latach 80. grupa naukowców amerykańskich badała na Nowej Gwinei, tych tam żyjących w tych dżunglach. No i zauważyli, że tam jest straszna rzecz. Masa dzieci umiera z powodu tężca. Dlaczego? Bo tam jest zwyczaj, że kobieta idzie sama w krzaki, rodzi, a potem jakimś tam szkłem czy coś odcina tą pępowinę. No i oczywiście zakażenie jest. No w związku z czym znaleźli doskonały interes i wszystkim podają szczepionkę przeciwtęstowi. No. A czy pan może odpowiedzieć pytanie, dlaczego się podaje noworodkom w pierwszej dobie, w drugiej dobie i tak dalej?
No właśnie, panie doktorze, no my wiemy, że dziecko ma odporność do pół roku po mamie i jesteśmy chyba jednym z nielicznych krajów w Polsce, w Europie, gdzie...
Ale dlaczego się podaje?
No ja przyznaję, że tego nie rozumiem.
Nie, to bardzo proste. Jeżeli dziecko w późniejszym rozwoju, czyli po tygodniu, dwóch czy trzech, będzie miało jakieś dolegliwości, to pan nie udowodni, że to po szczepionce, tylko wmówi się matce, bo pani wąchała dym w papierosu, bo mąż palił. Mm-hmm. Nie ma możliwości udowodnienia. My to wiemy. Wie pan skąd? Mm-hmm. Z czasów tak zwanej grypy hiszpańskiej. Nigdy nic takiego nie było. Była źle podana szczepionka wojsku amerykańskiemu, które wyjeżdżało na front do Europy. Tam są dane, bo jak mówię...
Panie doktorze, kiedyś mieliśmy odcinek właśnie na ten temat, pan opowiadał naszym widzom.
Tak, ale mnie chodzi o to, żeby podkreślić, że podawanie szczepionek do trzeciego roku życia jest zbrodnią, bo wątroba ani inne narządy nie zostały jeszcze wytworzone prawidłowo. Nawet rano nie powinno się podawać do trzeciego roku życia. W związku z tym, jeżeli ten mały człowieczek dostanie coś, co 1700% przewyższa dopuszczalną wartość toksykologii, na przykład aluminium, no to jak on ma by się zdrowo rozwijać? No aluminium jest neurotoksyną. No to jak można mu podawać? Teraz słyszymy te głupoty, że jak ma nowotwór, to musi się zaszczepić, bo ma odporność osłabioną. A gdzie to stwierdzono?
No właśnie, panie doktorze, a jest wiele kontrowersji też na temat cukru przy chorobach nowotworowych. Czy cukier jest paliwem do rozwoju nowotworów?
I tak, i nie. Proszę wziąć pod uwagę, że czy my chcemy, czy nie chcemy, to nasze serce potrzebuje tak mniej więcej średnio statystycznie około 9 łyżek cukru, glukozy.
Ale mózg
potrzebuje 6 do 8, w zależności jak to intensywnie pracuje. W związku z powyższym, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy dostarczyć ten cukier. Oczywiście możemy dyskutować, czy lepiej podawać miód, czy lepiej dawać cukier rafinowany.
Czy w postaci fruktozy?
No nie, to akurat nie podlega dyskusji. Fruktoza omija nasz przewód pokarmowy, znaczy idzie przewodem wątrobowym, omija. Od razu się pojawia w krwi. I podawanie, a teraz podają szczególnie chlorowcopochodne fruktozy, które są 600 razy słodsze, te wszystkie ciasteczka i tak dalej, to jest zbrodnia.
Czyli fruktoza jest gorsza od glukozy.
Gorsza od glukozy.
Czyli owoce, drodzy Państwo, tak. Soki, owoce i soki z owoców.
Tak, ale też w ograniczonej ilości. To nie może.
Znaczy, no właśnie mówimy, że tam jest fruktoza.
Tam jest fruktoza i mam takie przypadki bezpośrednie. Osobnich lat chyba 70 z cukrzycą drugiego typu. Bardzo lubił owoce, szczególnie truskawki, winogrona i tak dalej. Był sam w domu, w związku z powyższym nie wychodził, ale miał wnuczka. Dawał dychę wnuczkowi, wnuczek leciał na drugą stronę do stragalu, kupował dziadkowi kilogram truskawek czy tam winogron. No i dziadek, żeby mu tego nie zabrali, zjadał to wszystko w ciągu niecałych 15 minut. I potem cukier miał 400, jak rodzina wracała, to leżał na ziemi. I oczywiście zapierał się w żywe oczy, że on nic nie robił. Dopiero raz go przyłapaliśmy, że w związku z tym, że był niewidomy.
Wnuczek dostał dychę i powiedział.
Nie, miał całe usta w truskawce. To jest czerwone, to się widzi.
Dobrze, czyli panie doktorze, cukier, no najlepiej ten, który jest no, w miarę dobrze przyswajany, tak? Czyli w postaci miodu.
Najlepiej.
Najlepiej
podawać.
Uważamy z fruktozą, tak?
Fruktozą, owoce musi jeść ze względu na witaminy, ale mówię.
Ale tam jest błonnik, to są pozytywne rzeczy.
Bez przesady, więc to jedno, dwa jabłka dziennie to zupełnie mu starczy. Musi brać, bo to doktor Kwaśniewski, proszę zauważyć tą schizofrenię naszego ministerstwa. Doktor Kwaśniewski, który twierdził, że musi być dieta bardziej tłusta, czyli ponad 50% powinna być tłuszczy, był tępiony w latach 80. i 90. W 2015 roku WHO zmieniło tą całą piramidę i teraz się podaje, że właśnie 50% ma być z tłuszczy.
Tak.
Czyli doktor Kwaśniewski wyprzedził swoją epokę o te 50 lat.
Mówimy o diecie Kwaśniewskiego, tak. Doktora Kwaśniewskiego.
Czyli innymi słowy, gdyby ministerstwo było uczciwe i reprezentowało Polaków, to powinno mu dać order, bo był naukowcem, który wyprzedził ONZ. O prawie 50 lat. A nic takiego nie słyszymy. No, ale nową dietę się wprowadza jako ONZ-owską.
Albo się mówi teraz ketogeniczna, ketogenna.
No, takie
ona jest bardzo przecież zbliżona już.
Oczywiście, to jest dokładnie.
Dokładnie.
A to musimy brać pod uwagę, bo to, co podaje ministerstwo, a szczególnie tak zwani dietetycy, to jest tak prawdę mówiąc sufitologia. Żaden dietetyk nie bada swojego pacjenta, nie wykonuje badań, żeby stwierdzić, co się dzieje. Doraźne efekty można uzyskać, jak się chce, ale tak naprawdę to dopiero po 5-10 latach można stwierdzić, czy to było korzystne, czy nie. I tutaj mamy problem. Onkolodzy, żeby wyjść na swoje, dawniej uważano, że co najmniej 10 lat musi przeżyć po leczeniu, że wyleczony. A dzisiaj już tylko 2 lata.
Ale statystyki chyba sięgają 5 lat, jeśli mówimy
dokładnie
o wynikach.
Dokładnie, i nic więcej.
Nie wiemy, co jest po tych 5 latach. Panie doktorze, Na koniec takie optymistyczne, budujące zdanie dla naszych widzów, dla osób, które cierpią na tę przypadłość, o tą właśnie plagę XXI wieku, choroby nowotworowe. Czy wtedy, kiedy ta diagnoza jest, czy rzeczywiście umieramy ze strachu, czy mamy ogromne szanse na to, żeby wyjść z tego schorzenia?
Jeżeli prowadzimy to w miarę logicznie, to mamy duże szanse wyjść z schorzenia. Ale proszę zauważyć, że tu są dwie rzeczy potrzebne. Raz, ktoś, kto będzie mądrze to prowadził, a nie robił procedury. I dwa, ja podam to na innym przykładzie. Ministerstwo cały czas twierdzi, że powikłania po szczepieniach są bardzo rzadkie. A badania ostatnie FDA, czyli tej biuroczni amerykańskiej, udowodniły, że powikłania, które wymagają hospitalizacji, czyż poważne, są raz na 39 szczepionek.
No tak.
I to jest ta odpowiedź.
Panie doktorze, bardzo dziękujemy za nasze spotkanie. Było nam niezmiernie miło gościć Pana. Państwu również dziękujemy za uwagę. Piszcie Państwo komentarze, lajkujcie i oczywiście nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału.
Dziękuję. Czy można dodać jeszcze jedno zdanie?
Bardzo proszę.
W wszystkich komentarzach dość często przewijają się wypowiedzi troli. Na przykład podają stare jakieś informacje, że coś tam było inaczej. Proszę Państwa, wiedza, każda, nie tylko medyczna, jest zmienna w czasie, tak jak kobieta. W związku z powyższym nie można porównywać jakichś tam informacji sprzed 20, 30 czy więcej lat z tymi, które dzisiaj wiemy. Ale jednocześnie nie wolno odrzucać doświadczenia tych 30-50 lat tylko dlatego, że gdzieś tam jakiś urzędnik podjął jakąś inną decyzję.
Bardzo słuszna uwaga, panie doktorze, bo rzeczywiście tych komentarzy z pana filmami jest bardzo dużo. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję państwu. Dobranoc. Do zobaczenia.